Święty, przyjdź, dotykaj naszych serc, ożywiaj je i spraw, abyśmy byli otwarci na prawdę. Duchu Święty, przybywaj. Drodzy Państwo, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego i kontynuujemy nasze rozważania dotyczące dziesięciorga przykazań dekalogu. Dzisiaj pierwszy temat dotyczący szóstego przykazania Bożego, które brzmi nie cudzołóż. Państwo pamiętają pewnie, jak to było w dzieciństwie, kiedyśmy się szykowali, przygotowywali do pierwszej komunii świętej, to wtedy jakoś tam siostra katechetka, czy świecka katechetka, czy też ksiądz, którzy nas uczyli religii, starali się jakoś wytłumaczyć, co to znaczy nie cudzołóż, nie cudzołożyć. Pamiętam, jak dziewczynka, koleżanka gdzieś tam mówiła, że ja to cudzołożyłam, proszę siostry. Jak to, Marysiu? No bo ja nie spałam w swoim łóżku, spałam w cudzym łóżku mojego brata. No właśnie, można się uśmiechnąć, i tak to nieraz widzimy jako dzieci, gdy pierwszy raz słyszymy o tym przykazaniu, takie słowo, takie zdanie, nie cudzołóż, co to znaczy. Ale czy w tym dziecięcym jakimś rozumieniu nie ma trochę prawdy? Nie cudzołożyć, nie spać w czyimś łóżku, ale swoim. Nie zdradzać, proszę Państwa, i tutaj właściwie moglibyśmy zakończyć. O to tutaj chodzi, ale to jest dużo szerszy temat, bo tutaj chodzi także o zachowanie czystości, spojrzenia, myśli, mowy i tak dalej. Temat szeroki, który będziemy kontynuować przez kilka kateches, być wiernym. Ale dlaczego? Ktoś może powiedzieć, to są takie czasy. Na lewo i prawo ludzie, słyszymy, celebryci, aktorzy różni zmieniają, to druga, to trzecia, czwarta żona. Nie ma problemu, a pierwszy związek był sakramentalny przecież, prawda? A potem jest jak jest. I ktoś mówi, takie czasy, no my się też nie dogadujemy z żoną, to sobie czasem skoczę na bok, jak ona chce, proszę bardzo, to niech też idzie sobie na bok. Ja przecież nie będę bronić, tylko że to znaczy, że ktoś nic nie rozumie zupełnie. To jest bardzo płytkie traktowanie tego tematu przysięgi małżeńskiej, sakramentalnego, tego złączenia Bożego, tym węzłem, który jest nierozerwalny. To też traktowanie płytkie i wręcz przedmiotowe drugiego człowieka, współmałżonka, siebie, przysięgi, no i w końcu Boga. Boga, bo to On przecież to nakazuje. To jest swoisty imperatyw, nakaz. To nie jakaś tam prośba. Spróbuj, zobacz, no wiesz, będzie ciężko, ale postaraj się nie cudzołożyć. Nie, tam nie ma takich słów. Tam jest wyraźny nakaz. Nie cudzołóż. Nie cudzołóż. Koniec, kropka. Nie ma tutaj dyskusji. Nie ma jakichś sytuacji łagodzących, które by tłumaczyły takie czy inne zachowanie. Po prostu nie. I koniec. Jakieś badania były, drodzy państwo, i spora część młodych, nie pamiętam, gdzie to czytałem, to nawet nie jest istotne teraz, ale spora część młodych, ankietowanych, pytanych ludzi, jeszcze przed ślubem dopuszcza zdradę gdzieś tam kiedyś. No raczej nie, no dzisiaj to w ogóle nie, no jakże my się kochamy, idziemy do ślubu, ale no ja wiem, co będzie tam za 5 lat, za 6, a może nawet już za 2 lata, nie wiem. Zostawienie sobie jakiejś furtki. Nawet to, że nie ma tego związku uregulowanego przed Bogiem, że jesteśmy razem, właściwie żyjemy jak małżeństwo, a małżeństwem nie jesteśmy, bo nawet nie ma kontraktu cywilnego, no już nie mówiąc o tym, żeby przed Bogiem ślubować, nie ma przeszkód, nie ma, ale tak jest może wygodniej, a to też jest zostawienie w sobie takiej dużej furtki, już otwartej dość szeroko. No przecież mi nic mnie nie łączy, przecież ja jej nie ślubowałem. Nie ślubowałem, no to jakie mam zobowiązania, prawda? Słowo honoru? Tak to czasami może być. Po co ślubować? Po co ślubować w takim razie, skoro ktoś tego nie chce dotrzymać, z góry zakłada, że takie czasy i tak można zrobić. Piękne słowa, przysięgi, ja biorę sobie ciebie za żonę, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Za świadka i tego, co błogosławi ten związek, bierze taki człowiek stojący na ślubnym kobiercu Trójcę Przenajświętszą. Dopowiada przecież słowa, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Kapłan dotyka związanych z tułą kapłańską dłoni złączonych, małżeńskich i mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Powagą Kościoła katolickiego ja ten związek potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Są małżeństwem, mężem i żoną. Mają być wierni, mają się szanować, kochać, wybaczać i umieć przetrwać trudności, kryzysy razem z Panem Bogiem pod opieką świętych też. Katechizm Kościoła katolickiego od punktu 2331 mówi o 6 przykazaniu, o powołaniu mężczyzny i kobiety, o powołaniu też do czystości, do wierności. Dalej mówi o wykroczeniach przeciwko czystości, o wykroczeniach przeciwko też godności małżeństwa, ale o tym będzie szerzej w kolejnych katechezach, gdzieś, jak powiedziałem, zagadnienia wstępne. Nie będziesz cudzołożył. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 14. Nie będziesz cudzołożył, mówi Pan Bóg. I jeszcze katechizm nam tutaj podpowiada słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mocne, prawda? Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, tylko patrzy, ale pożądliwie, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Zatem cudzołożyć to nie tylko nie cudzołóż, to nie tylko nie zdradzać fizycznie żony męża, ale to także zachować skromność spojrzenia. To są mocne słowa Pana Jezusa i bez wiary one są no kompletnie i niezrozumiałe i nie do przyjęcia. No jak? Ja tylko spojrzałem i co, mam już grzech? Tak, jeśli spojrzałeś pożądliwie. Jeśli nastąpiło, tak mówię językiem informatycznym, młodzieżowym, zeskanowałeś tę osobę od góry do dołu, od dołu do góry i może jeszcze za 2 razy, prawda? No to jest pożądliwe spojrzenie, to dopuściłeś się grzechu. Jak to? Tak mówi Pan Jezus, koniec, nie ma dyskusji. Wie Jezus niewątpliwie, że te sprawy seksualności piękne, dobre, one będą szczególnym tematem prowokacji złego. Że ten zły w tym temacie będzie miał wiele, niestety, pola do popisu i będzie łamał człowieka. będzie łamał jego zasady, jego kręgosłup moralny, będzie go powalał, będzie mu nogi podcinał, prawda? Będzie prowokował, i żeby człowiek upadł i się nie podniósł, żeby zaczął robić źle, a potem już trudno z tego wyjść, żeby sobie furtkę otworzył. Nawet, no właśnie, gdy tylko człowiek spojrzy pożądliwie, tylko spojrzałem, ktoś mówi. A przecież o co innego chodzi temu złomu, jeśli nie o to, żeby tylko spojrzeć pożądliwie, tak? Zajrzeć na jakieś strony internetowe, nieczyste, pełne nieczystości, brudu, tego okropieństwa. I to już zaczyna się lawina grzechu. Może to nie jest dosłowna, fizyczna zdrada, ale Jezus mówi, to już się dopuściłeś grzechu z tą kobietą, jeśli tylko pożądliwie spojrzałeś. Ja nigdy nie zapomnę, może kiedyś Państwu wspominałem przy okazji innej gdzieś tam katechezy kiedyś, znajomy, skądinąd pobożny człowiek, chyba czwórkę dzieci, jak dobrze pamiętam, miał, i on kiedyś tak się może nie tyle wyżalił, to tak podzielił, że mówi: proszę księdza, kocham moje wszystkie dzieci, żonę kocham naprawdę, ja życie za nią oddam. Taki dobry człowiek, tak bardzo ją kocham, taka jest wspaniała, tak się szanujemy, pomagamy sobie, ja naprawdę, jeśli trzeba, to życie za nią oddam. Ale, proszę księdza, jak ja idę ulicą i mijam jakąś kobietę, młodą dziewczynę, to ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę. Głowa mi się sama przekręca, żeby sobie popatrzeć. No nie? I co ja mam zrobić? I wie ksiądz, co ja robię? Głupio mi zaraz. No jakoś natychmiast, na szczęście, gdzieś to sumienie walczy o mnie, czy wyrzuca mi pewne rzeczy, że ja tak nie mogę, i spogląda na moją dłoń, a tam jest obrączka. Nigdy jej nie zdejmuję, tylko do ciężkiej pracy, no i do kąpieli, ale tak jej nie zdejmuję i wiem, że taką samą, nieco mniejszą, ma tego samego dnia nałożoną przeze mnie żona moja ukochana, która gdzieś tam w domu myśli o mnie, tęskni, modli się pewnie, pracuje. No jestem mężem. Ja już jestem zaślubiony. Ta obrączka mi o tym przypomina. Ta obrączka tak bardzo ważna. Ona mówi też innym osobom wokół: uwaga, on jest zaślubiony. To nie jest kawaler. To nie jest człowiek, facet do wzięcia. Tak mówił ten mężczyzna. I bardzo mi się to spodobało. Tak jakoś sam próbował walczyć z tymi pokusami. No pokusy nie są jeszcze grzechami, ale wejście w dialog, rozbudzanie sobie marzenia, no to już będzie przegrana. No właśnie, nie jest to proste. Prowokacje złego ducha będą, żeby zachować czystość, wierność. Nie jest to proste. Po co to zachować? Po co trwać w czystości i wierności? Bo tego chce Bóg. Bo On wie, co jest dla nas najlepsze. A cała sfera seksualna, temat też znowu bardzo szeroki, to jest dar, to jest coś dobrego, coś pięknego. Dar od Boga. Ale musi być mądrze przeżywana. W oderwaniu od miłości, tego właściwego rozumienia tej całej sfery seksualnej, to będzie zabawa. To będzie powód, że drugi człowiek przestaje być darem, przestaje być podmiotem, a staje się przedmiotem użycia. No, powiedzmy wprost, staje się zabawką. I do użycia potem się rzuca w kąt, bo już się znudziło, bo jest wykorzystana. A potem, jak się znowu przypomni, się zachce pobawić, to się ją znowu na chwilę bierze. To jest czysto egoistyczne traktowanie drugiego człowieka bez szacunku. Człowiek nie jest do zabawy. Jest na wzór i obraz i podobieństwo Boga. To dar. Mąż, żona, to dar. Katechizm Kościoła katolickiego tłumaczy: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To jest punkt 2331, gdzie rozpoczyna się całe omawianie szóstego przykazania. Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę wspólnoty osobowej miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i zadanie miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie. Odpowiedzialność. Bycie mężczyzną i kobietą to powołanie, to dar, jak powiedzieliśmy, od Boga. I za to powołanie trzeba wziąć odpowiedzialność. Drugi człowiek nie jest do używania, ale do kochania. Do kochania, do szanowania. Nawzajem, kochajcie się, miłujcie, bądźcie płodni, rozmnażajcie. Katechizm mówi dalej, stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę. Bądźcie płodni, rozmnażajcie. To początek Księgi Rodzaju oczywiście. Gdy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boga, stworzył go, stworzył mężczyznę i niewiastę. Pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie, wtedy, gdy ich stworzył. Pobłogosławił ich. A więc dał im też pomoc do tego, żeby mądrze, dobrze przeżywali swoje powołanie, żeby, jeśli można tak powiedzieć, mądrze uprawiali człowieczeństwo. Nie jak zwierzęta, dlatego mają inne imię. Jestem człowiekiem, dzieckiem Boga. Zwierzęta były stworzone wcześniej, a finałem i koroną stworzeń jest człowiek. Ja jestem, my jesteśmy. Bóg pobłogosławił i dał im nazwę ludzie. Piękne to jest. Płciowość wywiera wpływ na uczuciowość i też nie tylko. No, katechizm mówi, płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i w sposób ogólniejszy umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem. Ważne umieć akcentować tą swoją odrębność, też tożsamość i drugiego człowieka, no i też i samego siebie. Bo tak samo jest ważny mężczyzna i kobieta. W równej mierze kobieta i mężczyzna mają tę samą godność, dzieci Bożych. Tak samo są ważni, tak samo są kochani przez Pana Boga. Każdy człowiek, czytamy w katechizmie, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową. Zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobra małżeństwa i na rozwój życia rodzinnego. Harmonia małżeństwa i społeczeństwa zależy częściowo od sposobu, w jaki mężczyzna i kobieta realizują swoją komplementarność oraz wzajemną potrzebę i pomoc. Czytamy dalej. Stwarzając człowieka, mężczyzną i niewiastą, Bóg obdarza godnością osobową, i tu jest ważne, w równej mierze mężczyznę i kobietę. Bóg obdarza godnością osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę. Nikt nie jest ważniejszy. Człowiek jest osobą w równej mierze mężczyzną i kobietą, oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego. To jest już odwołanie do nauczania papieża Jana Pawła II i adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, ale też o tym mówi Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes w 49 numerze. To jest bardzo ważne. Człowiek jest osobą w równej mierze mężczyzną i kobietą. Oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego. Mają w równej mierze godność osobową. Mężczyzna i kobieta. Tego nie można zapomnieć. Mężczyzna i kobieta tworzą małżeństwo. Są też współpracownikami Boga w dziele stwórczym. Poprzez to, że mają płciowość, że są płodni, idźcie, rozmnażajcie się, bądźcie płodni, oni niejako naśladują płodność Stwórcy, współpracują z Nim w tym dziele stwórczym, kiedy dochodzi do zrodzenia potomstwa. Punkt 2335 katechizmu mówi nam tak. Każda z dwóch płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jakie to jest piękne, prawda, że i my wszyscy ludzie, mężczyźni, kobiety, w różny sposób, ale jesteśmy obrazem mocy i czułej miłości Boga. To zupełnie innym kontekście można sobie pomyśleć, że powinniśmy naprawdę się szanować i kochać. Skoro jesteśmy na obraz podobieństwo Boga, szacunek, miłość, zrozumienie, wybaczenie, skąd zatem te wojny, skąd te nienawiści, skąd te gwałty, skąd nieszanowanie drugiego człowieka? Dlatego, że człowiek nie szanuje siebie, zapomina kim jest, jaką ma godność dziecka Bożego. Zaczyna traktować swoje życie jako własność, zaczyna się rządzić w tym życiu i uzurpować sobie niemal boskie prawo. To ja będę decydować, jak będzie wyglądał ten świat, jak będę przeżywać moją płciowość, co mi kto będzie tutaj mówił czy rozkazywał. No i potem mamy, co mamy. tę gręgoladę i pogubienie niesamowite i zgniliznę moralną w wielu miejscach świata. No może i nieraz wokół nas gdzieś blisko się takie coś dokonuje. Niestety, mówię to z wielkim bólem i smutkiem, niestety. Powtórzmy, każda z dwóch płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie. Małżeństwo to sposób naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy. Piękne, jak to Pan Bóg się niejako podzielił tym, tą możliwością stwórczą w jakimś tam wymiarze, gdy małżonkowie rodzą potomstwo. Piękne to jest też. Nie wolno o tym zapominać, tak jak nie wolno też zapominać o tym, że nikt nie ma prawa rozłączać tego, co Bóg złączył. To są słowa Boga. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To słyszymy podczas sakramentu małżeństwa. Jest to też czytanie często wybierane gdzieś na uroczystości zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa podczas mszy świętej. Czytamy w katechizmie tak. Jezus przyszedł odnowić stworzenie w jego pierwotnej nieskazitelności. W kazaniu na górze dokładnie wyjaśnia zamysł Boga. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Człowiek nie powinien rozdzielać tego, co Bóg złączył. Tradycja Kościoła zawsze uważała, że szóste przykazanie obejmuje całość ludzkiej płciowości. Temat bardzo ważny, bardzo szeroki. Będzie on kontynuowany. Będziemy mówić też o powołaniu do czystości, o wykroczeniach przeciwko czystości. To na pewno też będzie dla Państwa bardzo, bardzo ciekawe. Jesteśmy na wzór podobieństwo Boga. Płodność, płciowość, seksualność to coś dobrego, coś pięknego, ale musi być mądrze przeżywana i rozumiana przez człowieka. To wszystko wiemy, ale jak to jest w naszej codzienności? Jak to wygląda z tą seksualnością, z tymi zdradami? Są one czy nie? Jan Paweł II w Łomży 4 czerwca 1991 roku, 30 już dwa lata temu, wyrażał taką troskę, a może i smutek też wyrażał w tych słowach, gdy pytał Polaków, polskie małżeństwa, jak właśnie to wygląda. Państwo pozwolą, na koniec przytoczę fragment tej homilii papieża. Pamiętamy, że tego roku, gdy był papież w Polsce, to w ogóle w różnych miastach podczas pielgrzymki podejmował temat dekalogu, a w Łomży właśnie mówił o przykazaniu nie cudzołóż. Drodzy bracia i siostry, od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co się stało z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. I mocno pyta papież, czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami, czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością? I jeszcze mocniej mówił papież, co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą, I nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa. Czy narzeczeni budują swoją przyszłość, przyszłą jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie, mówi dalej papież, a raczej pyta, czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności, pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi są oboje obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te, mówi papież, stawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce. Co się stało z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Już pytał o to papież 32 lata temu w Łomży podczas pielgrzymki. Ogromna troska papieża o to, żeby moralność była zachowana w naszym narodzie, żeby nie deptać godności drugiego człowieka przez złe używanie seksualności, żeby małżonkowie trwali w czystości, narzeczeni trwali w czystości przed ślubem. Papież kończy kazanie, tutaj przeskoczę trochę, mówi tak: ten, który uczy nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem, pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie wzajemnie, iż cię nie opuszczę aż do śmierci, to on, dobry pasterz, staje się w sakramencie najwyższym poręczycielem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z łaską sakramentu małżeństwa. Trzeba tę łaskę stale odnawiać. A więc, drodzy Państwo, walczyć. Walczyć o czystość w małżeństwach, w narzeczeństwach. Czystość dla siebie samego też, bo przecież można też łamać to przykazanie będąc samemu. Choćby w myśl słów Jezusa, kto tylko pożądliwie spojrzał na kobietę, już dopuścił się grzechu. Kilka dni temu widziałem film o Słudze Bożej, będzie błogosławiona, mamy nadzieję, Helence Kmieć, misjonarce świeckie, Państwo pamiętacie, kilka lat temu, zdaje się 5 albo 6, została zamordowana w Boliwii i trwa jej proces beatyfikacyjny i we wspomnieniach tych, którzy wypowiadali się w filmie, był ksiądz, który mówił, że kiedy Helena przychodziła na rozmowę do księdza, częstował herbatą, ale nigdy nie chciała nic słodkiego. I kiedyś się przyznała, mówi: proszę księdza, ja przepraszam. Ja nie jem słodyczy poza niedzielą i świętami. Ja ten mój post ofiaruję o czystość własną i mojego przyszłego męża. Pięknie. To też taki przykład, że ta dziewczyna prawdziwie rozumiała chrześcijaństwo, szła drogą Bożą i na pewno jest kandydatką właściwą na ołtarze. Czystość. Nie cudzołóż, mówi nam Pan Bóg. Nie kto inny, ale Pan Bóg, ten imperatyw, nic się nie zmienia, jest ciągle obowiązujący. Drodzy Państwo, nie jest łatwo, ale walczyć o to trzeba. A Maryja, Matka pięknej miłości, najczystsza z kobiet, niech tę łaskę czystości wyprasza. Maryjo, Matko pięknej i czystej miłości, módl się za nami. Pomagaj małżonkom, pomagaj narzeczonym, pomagaj nam. Amen.